Ja przyjechałam z Hajnówki, mieszkam w małej miejscowości Dubiny, koło Hajnówki. I muszę wam powiedzieć, że tydzień temu, kiedy byłam w sobotę u siebie w kościele, mieliśmy taki wakacyjny klub biblijny, moja koleżanka stała w drzwiach, musiała wyjść do przodu i powiedzieć ogłoszenie. I ja stoję z boku i mówię jej, poradzisz sobie, mów tylko odważnie, poradzisz sobie. A ona się obróciła i spojrzała tak na mnie i mówi, ty wyglądasz na osobę, której to przychodzi łatwo. A ja spojrzałam na swoje sandałki, spodenki i myślę sobie, o czym ona mówi. I przypomniałam się taka książka, którą przeczytałam, rób trudne rzeczy dla Boga. I kiedy Anetka zapytała, czy ty się czymś podzielisz, to pierwsze, co mi przyszło na myśl, tak podzielę, a później przed lęk, ale o czym ja będę mówić? I tak chodziłam, zastanawiałam się, co można było takiego powiedzieć tutaj przed takim zacnym gronem i tak sobie myślałam o rozczarowaniach. No i popłakałam sobie, siedząc przy fontannie. Tu przy okazji powiem, że mam zespół mokrego oka, także zaopatrzam się w chusteczki na wszelki wypadek, ale wybrałam się też z mężem na tą fontannę i pytam go, wiesz, będę miała taki przywilej podzielić się świadectwem, jak myślisz, co powinnam powiedzieć? A mój mąż z reguły długo myśli, zanim odpowie i tak obserwowałam go, on się uśmiechnął i powiedział, straszną rzecz mówi, opowiedz o początkach naszego małżeństwa. No i myślę sobie, Jacie, trzeba było się nie pytać. A z początkiem naszego małżeństwa było tak, że pytała mnie właśnie tej Ala, z jakiej pochodzę rodziny, więc moja mama była prawosławna, tata był katolikiem, więc w moim domu nie było nigdy takiej nauki, że jest jedyna prawowita wiara, tak? Tylko wiedziałam, że jest jeden Bóg. I to było dla mnie takim błogosławieństwem, bo kiedy poznałam swego męża, wzięliśmy ślub. Oczywiście nasze narzeczeństwo było piękne i wspaniałe. I myślałam, że małżeństwo będzie o wiele bardziej wspaniałe i przyjemne. I te moje oczekiwania były tak duże, że kiedy po ślubie okazało się, że mój mąż jest całkiem innym mężczyzną niż ten, który był w narzeczeństwie, to nie mogłam uwierzyć, jak to się stało, że ja go jakoś całkiem inaczej widziałam i znałam i to było straszne. Ale staraliśmy się jakoś tam łączyć i tak jakoś żyć, ale okazało się, że to było aż tak trudne, że kiedyś usiadłam sobie w domu, pamiętam, że nie było męża i powiedziałam do Boga, że ja wiem, że on istnieje. Bo kiedy byłam dzieckiem, obserwowałam sady, drzewa i to było takie oczywiste, że On jest. Że On jest, istnieje i znam Go jako Boga, który stworzył to wszystko, co jest piękne. Ale stwierdziłam, że jeżeli On stworzył wszystko, to stworzył też małżeństwo. I tak siedząc stwierdziłam, że powiedziałam po prostu, Boże, wyszło Ci wszystko z przyrodą, z drzewami, z ludźmi. Może, ale z małżeństwem to nie. To jest jakiś taki niewypał. To całkowicie nie działa, nie w takiej swojej też ignorancji i też nieznajomości Boga na tamten czas. Stwierdziłam, że z małżeństwem mu nie wyszło. A zaczęłam sobie wtedy przypominać małżeństwa mojej mamy, babci, wszystkie ciocie, wujków, od kogo tylko pamiętałam. Później jak zabrakło mi rodziny, to i sąsiadów. I wszystkich ludzi, których kiedykolwiek obserwowałam jako małżeństwa i powiedziałam Bogu tak, że jeżeli znajdę chociaż jedno normalne małżeństwo, takie nie takie ze skowronkami, tak, z jakimiś motylkami w oczach, tylko takie normalnie szanujące się, to będzie to potwierdzeniem, że małżeństwo jest jednak dobrym pomysłem Boga. No i tak analizując całą moją rodzinę, stwierdziłam, że nikogo nie znalazłam. No i tak sobie płakałam, ten zespół mokrego oka od dzieciństwa już chyba istniał. I kiedy płakałam, stwierdziłam, że jedynym logicznym rozwiązaniem jest wzięcie rozwodu, tak? No bo się po prostu nie dało ze sobą żyć. I wyobraźcie sobie, że kiedy zasnąłam, przyśnił mi się sen. Jestem w domu moich rodziców, w korytarzu. To był bardzo realny sen. I widzę moją ciocię, która stoi w takim jasnym płaszczu i jakiegoś takiego bardzo dziwnie wielkiego wujka w tym śnie. I on się chyla i zawiązuje sznurowadła u butów tej cioci. Więc kiedy się rano obudziłam, stwierdziłam, że idę na przeszpiegi i poszłam do tej rodziny. Akurat wujka nie było w domu, była ciocia, ona zrobiła mi herbatkę, tam sobie siedzę, przychodzi wujek. I on się przywitał, dał buziaka tej cioci, poszedł do kuchni i ja takim byłem wielkim szoku. Myślę sobie, jacie, to chyba to małżeństwo, ten jeden wyjątek, którego mi trzeba było. No ale oczywiście wyszłam z ich domu i stwierdziłam, że oni tak robią tylko wtedy, kiedy ktoś jest w domu, a kiedy nie ma nikogo, no to może niekoniecznie ten wujek szanuje tą ciocię, tak jakby mi się wydawało. I tak przyszedł taki moment, że wiedziałam, że rozwód jest jednak najlepszym rozwiązaniem w tej całej trudnej sytuacji, ale Pan Bóg tak zdarzył, że ta ciocia miała takiego 3,5-letniego syna, który akurat zmarł i poszliśmy na pogrzeb, poszliśmy do takiego kościoła jak tutaj i tak popatrzyłam sobie, jacyś dziwni ludzie uśmiechają się i witają, a tutaj pogrzeb i w ogóle to była jakaś taka dziwna sytuacja, więc siedziałam sobie w ławce i słuchałam, jak ta moja kuzynka dziękowała Bogu za to, że Pan Bóg dał jej syna, ale też za to, że On go zabrał. I to było dla mnie straszne, bo pomyślałam sobie, a co to jest za Bóg, który daje matce dziecko i jeszcze go zabiera, to jeszcze każe tej matce dziękować za to, więc to było dla mnie straszne przeżycie i stwierdziłam, że tak naprawdę go może nie znam, że nie wiem, jaki on jest, że może znam go tylko jako Boga Stwórcę, ale nie Boga, który jest Ojcem, że jest Wszechmogący. I zaczęłam tak sobie myśleć, co to jest w ogóle za, co to się ze mną dzieje, tak? I co to są za ludzie, komu oni wierzą, jaki jest ten Bóg. I Pan Bóg zdarzył, że przeprowadziliśmy się z naszego mieszkania w mieszkanie w takiej dzielnicy, gdzie moje okna wychodziły na okna właśnie tej rodziny, tej wyjątkowej z tego snu. I obserwowaliśmy, jak żyją ci ludzie, ale też któregoś razu, już może po 5 czy 10 latach, zapytałam tą moją kuzynkę i pytam się, czy... Mówię, że taki sen mi się kiedyś przyśnił, a ona tak patrzy na mnie i mówi... Mój mąż nie ma zwyczajów zawiązywania mi butów. No ale ona tak popatrzyła, myśli i w końcu mówi, wiesz co, a może to była taka sytuacja, bo jej mówię, że to był bardzo realny sen, czyli kiedyś musiała się ta sytuacja wydarzyć w przeszłości. Więc ona mówi, że może to była jakaś końcówka ciąży, kiedy już nie była w stanie zawiązać tego buta i może po prostu wujek się schylił, żeby pomóc jej zawiązać ten but. I właśnie ci ludzie zaprosili nas na ewangelizację do takiego zboru jak ten, tylko tyle, że w Hajnówce. I ja poszłam na tą ewangelizację. Usiadłam w ławeczce mniej więcej tak tutaj i tak w tym miejscu i tak sobie siedzę i słucham, co mówi ewangelista. I on tam mówi takie rzeczy o Bogu. Ja tak słucham i w którymś momencie słyszę, że nie słyszę, co on mówi dalej. I tak popatrzyłam na ludzi, myślę, o co chodzi. Albo mikrofon nie działa, albo coś ze mną nie tak. I nikt z ludzi jakoś się na mnie niepokoił tym, że nie słuchać tego głosu. Więc postanowiłam, że następnego dnia, jak pójdę na ten drugi dzień ewangelizacji, to będę tak słuchać, że nie będzie takiej możliwości, żebym nie usłyszała. Żeby mi coś tam umknęło z tego, z tego, co on mówi. Więc na drugi dzień poszłam z takim postanowieniem, że nie ma mowy, że po prostu muszę usłyszeć to, co będzie mówił ten człowiek. I zobaczyłam go takiego całkiem innego. Był taki mniej pewny siebie. Był taki zadziwiony jakiś. I przyszedł do kazalnicy, stanął i mówi... Miałem piękne, ułożone kazanie, takie poprawne teologicznie, takie po prostu, jakie wydawało mi się, że powinienem powiedzieć. Ale Pan Bóg powiedział mu w nocy, ty tego nie powiesz, powiesz całkiem coś innego. No i ten człowiek opowiada to coś, co Pan Bóg mu kazał powiedzieć. I to coś było bardzo proste, bo opowiadał, historię ze swojej rodziny, z życia swojej rodziny. Mianowicie miał wnuka, którego mama tam delikatnie skarciła i ten chłopczyk poszedł, stanął na jakimś kamieniu i zaczął płakać. I tak po prostu sobie płakał i płakał. Też miał syndrom wilgotnego oka. Więc płakał ten chłopczyk, płakał. I w końcu dziadek, już wiedząc, że jego płacz nie jest adekwatny do tego, tej kary, podszedł do niego i zapytał: wnuczku, czemu ty płaczesz? A on odpowiedział mu: ja płaczę, bo chciałem, żebyś ty mnie, dziadku, przytulił. I to było koniec jego kazania. Nic więcej nie powiedział, znaczy później jeszcze mówił, ale koniec tej historii, którą miał do przekazania. Ja drugiego dnia poszłam na balkon i stałam sobie w takim rogu, jak tutaj u góry. I kiedy on to mówił, to mi się przypomniał taki obraz, który ja miałam w głębi swojego wnętrza. Lubiłam oglądać obrazki i taki jeden szczególnie mnie utkwił. Takie dziecko stojące na kamieniu. I lubiłam obserwować szczegóły tego obrazu. I moi rodzice mi mówili, że ja mam takim płaczącym dzieckiem, takim ciągle niezadowolonym i tak... Miałam nawet takie przyzwisko płaczące, więc kiedy on opowiadał o tym dziecku stojącym na kamieniu, to ja wiedziałam, że on opowiada o czymś, o czym nikt nie miał prawa wiedzieć z tych ludzi, a zwłaszcza ten człowiek, który opowiadał. Więc stałam sobie na tej górze, zaczęłam płakać, nie miałam chusteczki, więc było mi strasznie wstyd. Miałam rękawy, wycierałam ten nos rękawami i miałam nadzieję, że nikt tego nie widzi. No i był taki moment, kiedy ten człowiek powiedział: jeżeli chcesz, żeby Pan Bóg zmienił twoje życie, to podnieś rękę. I czy to jest trudne? Czy możecie, siostry, podnieść rękę do góry? Czy chcesz zmienić swoje życie? Tak? Czy chcesz, żeby Pan Bóg zmienił twoje życie? Prosta czynność, łatwa. A mi się wydawało, że moja ręka waży tonę, że to jest tak ciężka czynność do wykonania, że nie mogą wierzyć, o co chodzi, czemu ja nie mogę swojej ręki podnieść. A kiedy już udało mi się podnieść, to miałam nadzieję, że ten człowiek nie widzi. A on mówi: widzę cię, siostro. I ja z tymi mokrymi rękawami, zapłakana, porozmawiałam z tym człowiekiem. I to było dla mnie takie ważne wydarzenie w życiu, bo wiedziałam, że Pan Bóg zna nas tak, tak głęboko, że pokazał, że nie da się przed Nim niczego ukryć, niczego, absolutnie, nawet tego obrazka z dzieciństwa, ani jednej rzeczy. I było to dla mnie tak trudne, że wiedząc, jakie my jesteśmy wewnątrz, jakie są nasze myśli, motywy działań, to, co zrobiliśmy dobrego i złego, wiedząc to wszystko, jest w stanie kochać nas takimi, jakimi jesteśmy. Jeszcze próbowałam się tak wymigać i mówię: Panie Boże, nie jest ze mną tak źle. Pomogłam babci jakieś torebeczkę podnieść i to, i tamto. A Pan Bóg jasno, konkretnie mówi: wiem, jaka jesteś wewnątrz. Wiem, znam cię po imieniu. I to był moment, kiedy wracałam do domu, pamiętam, i wydawało mi się, że ważę z 15 kilo. Cały ciężar gdzieś spadł i szłam do domu jak taki motylek, plum, 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 i nie mogłam się nadziwić, o co chodzi. Tak mi było lekko i fajnie. I zaszłam do domu, powiesiłam przy komputerze kartkę. Napisałam tam datę, to był wrzesień, 97 rok. No i napisałam: Panie Boże, przyjąłem cię dzisiaj do swego serca. I powiesiłam na tej ścianie i życie toczyło się dalej. I dużo nie trzeba było czekać, kiedy pokłóciłam się z mężem o jakąś dziwną rzecz. I wtedy mój mąż powiedział: to jak tak, to idź i tą kartkę zdejmij. I jakby się sobie: o czym on mówi, jakiej kartce? I później poszłam do pokoju, usiadłam, patrzę. No rzeczywiście, przyjęłam cię, Boże, do serca, ale zmieniam swego męża na swój obraz i podobieństwo. I to był trudny czas taki, kiedy Pan Bóg pokazywał mi: masz tutaj się zmienić, masz tak postępować. I robił to w delikatny sposób, krok za krokiem, krok za krokiem. Kiedyś nawet zadałam pytanie dla swojego męża i mówię: czy mógłbyś mnie określić tylko jednym wyrazem, jaką jestem dla ciebie żoną? I mój mąż tak myślał i mówi: wymagającą. No i tak się zdarzyło, że mijało sporo czasu, podjęłam decyzję, że chcę przyjąć chrzest. poznawałam Boga, jaki On jest każdego dnia. I Pan Bóg tak zdarzył, że mój mąż najpierw to tolerował, później przyszedł taki etap, że w ogóle jakoś tak nie był zainteresowany, a później myślałam, że przyszedł etap takiego zgrywania się, bo pyta się mnie, czy ty na pewno chcesz przyjąć ten chrzest, a po co ci? I tam coś żartuje. I on mówi, ja też bym chciał z tobą. I myślę sobie, już tego nie przeżyję. Jak będzie się ze mnie zgrywał, nie dam rady. Ale okazało się, że to była jego decyzja, nie przed etap zgrywania się. I pytam go, co go skłoniło do tego, do podjęcia takiej decyzji. A mój mąż tak siedział, bo nie było żadnej ewangelizacji, niczego praktycznie, takiego, w czym on by uczestniczył, jakieś grupy rozważania. I mój mąż tak mówi, wiesz, tak sobie pomyślałem, że jeżeli Pan Bóg mógł ciebie zmienić, to musi być to naprawdę wielki Bóg. No i przyjęliśmy razem chrzest i nasze życie się odmieniło. Tak? Pan Bóg pokazywał nam tyle błędów, które popełnialiśmy. To w tym wszystkim było tak wiele Jego łaski i przebaczenia. I chciałam wam powiedzieć, że nie wiem, z jakimi problemami, tak? Na którym przystanku jesteście, co jest w tej waszej walizce, tak? Ale Pan Bóg jest naprawdę Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. On może wszystko zmienić tak, jak On zechce. I najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to po prostu oddać Mu wszystkie swoje smutki, radości i poprosić Go, żeby On przyszedł i zaczął kierować naszym życiem. To jest dokładnie to, co mówiła tutaj siostra jedna i druga z tego samego wersetu, który dzisiaj sobie czytałam, że masz iść i głosić, tak? Więc życzę wam takiego spełnienia w Bogu, poznawania Go, a zwłaszcza takiej świadomości, że kocha was takimi, jakimi was stworzył i ma o was myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby was natchnąć nadzieją. Także przepraszam za zespół mokrego oka.